Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
29 czerwca Polska Agencja Prasowa donosiła.
Od pewnego czasu agentura imperialistyczna i reakcyjne podziemie starały się wykorzystać trudności ekonomiczne i bolączki w niektórych zakładach Poznania dla sprowokowania wystąpień przeciwko władzy ludowej. 28 czerwca agentom wroga udało się sprowokować...
Policja zachowała bierną postawę, a kiedy padł rozkaz strzelać, oddano strzały w powietrze. Po zaatakowaniu budynku partyjnego najemnicy partyjni strzelali bezlitośnie.
Fakt, że tak zuchwale zaatakowano autorytet sowiecki w Polsce, zgodny jest z charakterem narodu polskiego. Naród polski bardziej opornie godzi się z dominacją sowiecką, aniżeli...
Radio Wolna Europa.
Cały świat wie właśnie od poznaniaków, że w Polsce społeczeństwo, inteligencja, robotnicy, chłopi, ba, część partii nawet toczą rozgrywkę o kontynuowanie...
Czerwiec to znaczący dla Poznania miesiąc. Wiążą się z nim także moje dokonania radiowe. W 1980 roku, po wybuchu Solidarności, zrealizowałam przy współpracy Agaty Ławniczak reportaż Kędy się wpadnie zdrowy. To był wówczas temat tabu, ale konkurs na reportaż radiowy przełamywał cenzuralne bariery. Reportaż Kędy się wpadnie zdrowy wzbudził duże zainteresowanie i został nagrodzony. Znalazły się w nim nigdy wcześniej nie zarejestrowane wypowiedzi przywódców strajku, szczególnie Stanisława Matyi, i uczestników oraz świadków tamtych wydarzeń. Była wzruszająca opowieść matki Romka Strzałkowskiego i relacje tych, którzy potem zostali oskarżeni w procesach poznańskich. Klimat tamtego dnia, 28 czerwca, znakomicie przywołała profesorowa Halina Żuskowa. Jej mąż był związany z Akademią Ekonomiczną. Mieszkali przy ulicy Głogowskiej.
To było coś nowego, to było coś wstrząsającego. Przecież on to opowiadał, to mój mąż nie chciał wierzyć, jak to, żeby w tych czasach, gdzie jest takie wszystko napięte do końca, już każdy te cugle do ostateczności, że się odważają. Że się odważa, to była odwaga, to był heroizm, to było bohaterstwo, co oni zrobili.
My delegaci prawie wszyscy szli naprzedzie. Ja wiedziałam, jak mamy po kolei iść, żeby zabierać poszczególne zakłady. I tak jak było umówione, spotkaliśmy się z drugą stroną miasta na Placu Wolności.
Więc w tym pokoju, w którym my tu siedzimy, ja też siedziałem przy śniadaniu 28 czerwca 1956 roku. I właśnie wylałem trochę kawy i żona na mnie wsiadła, że poplamiłem obrus i wtedy słyszę za oknami jakiś taki wielki gwar i tupot drewniaków. I się okazało, że to jest jakaś olbrzymia demonstracja, ludzie tu ciągną od strony starego rynku, są tu na Placu Wolności jakieś okrzyki, padam do żony, trzeba zobaczyć, co tam się dzieje.
Tę opowieść Haliny Żuskowej nagrywałam w mieszkaniu wypełnionym książkami. To były niezwykłe zbiory. Mnie zainteresowały szczególnie te z okresu Młodej Polski, bliskie mojemu sercu, ale były i starodruki, i inne bibliofilskie rarytasy.
Myślę, że w Poznaniu trudno znaleźć mieszkanie, które byłoby tak przepełnione książkami, jak u mnie tutaj. Uratowało się książek 20 skrzyń. Sprzed tamtej wojny, sprzed tej wojny i obecne. Mamy książki z XV wieku, XVI wieku. Są to skarby rodzinne, przekazane mi i cudem uratowane przez wojnę. Dzieje historii, dzieje polskie można by tutaj odczytać od Piasta począwszy aż do dzisiaj.
Wyobrażam sobie, jak znakomicie w mieszkaniu pani Haliny Żuskowej czułby się Hipolit Cegielski, humanista, językoznawca, człowiek gruntownie wykształcony. Kiedy wspominamy 56 rok i Cegielszczaków, wypada i o Hipolicie wspomnieć, który stworzył te zakłady. W 1956 roku nosiły one imię Józefa Stalina. Po powstaniu 56 roku wróciły do imienia swego twórcy i prawowitego patrona. Cofnijmy się do połowy XIX wieku. Wtedy rodzi się odważny pomysł stworzenia fabryki. Wyzwanie podejmuje filolog.
Mało kto z nas zdecydowałby się na taką zmianę w życiu, jaką on sobie zafundował w 1846 roku. Troszkę niechcący.
Znaczy, tak, po części nie jemu zafundowano.
Tak, to jemu władze zafundowały. No ale przejście ze szkoły, z nauczania w szkole do prywatnego przedsiębiorstwa, w dodatku do przemysłu metalowego czy ciężkiego, sprzedaży maszyn rolniczych, no to nie była oczywista sprawa. Myślę, że miał sporo odwagi. Był niesłychanie pomysłowym i niesłychanie pracowitym człowiekiem.
I taka postać Hipolita Cegielskiego wyłania się z książki Zdzisława Grota Hipolit Cegielski 1813-1868. Wstęp do najnowszego wydania, które ukazało się nakładem Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego, napisał profesor Rafał Dobek, którego poprosiłam o rozmowę.
To musiał być pracoholik tak naprawdę. Człowiek, który mnóstwo czasu poświęcał fabryce, swoim produktom i dzięki temu rzeczywiście osiągnął spory, jak na warunki oczywiście wielkopolskie, sukces.
Ale nauczył się znakomicie pracować, wytrwale pracować już w szkole.
Nie miał, szczerze mówiąc, wielkiego wyboru, bo rodzina by mu specjalnie nie pomogła. On nie mógł liczyć na majątek rodzinny. Wtedy, kiedy pojawia się w Poznaniu w gimnazjum Marii Magdaleny, Cegielski jest zdany na siebie. I no, wtedy musi zacząć udzielać korepetycji też, żeby się utrzymać. Musi się uczyć dobrze i rzeczywiście uczy się znakomicie. Jest prymusem od początku. To było życiowe doświadczenie, które nauczyło go wytężonej, regularnej pracy. Inaczej nie mógł, inaczej nie dałby sobie rady.
Jakie miał zainteresowania?
Oj, wtedy to był humanista. To był humanista, którego interesowała filozofia. Interesowało go to, co wtedy było skądinąd dość popularne, to znaczy kwestie językowe, językoznawstwo, filologia. To, czym się będzie zajmował też w trakcie studiów. Bardzo daleko od przedsiębiorczości w każdym razie. Nic nie wskazywało na to, że to będzie później wielki poznański przedsiębiorca.
Znał grekę, łacinę.
No, to musiał.
Studiował filozofię.
Tak
no
jest.
No i potem uczył też w Marii Magdalenie, prawda? Też
od 1941 roku uczy w Marii Magdalenie. To jest znakomita posada. To jest właściwie szczyt kariery. Wydawało się, w 1945 roku on dostaje, jak się wtedy wydaje, ostatecznie coś na kształt etatu, stały angaż. Nauczanie w Marii Magdalenie, no to był, ja wiem, pewnie swoisty odpowiednik nauczania dzisiaj na uniwersytecie i to na, zapewne na stanowisku profesorskim.
Czyli garze też był odpowiedni.
Garza była przyzwoita. Nie nadzwyczajna, ale przyzwoita, pozwalająca mu na utrzymanie rodziny. W tym 1945 roku, 1845, zdaje się, że Hipolit Cegielski osiągnął dokładnie to, czego chciał. Nauczając właśnie w Marii Magdalenie, w swoim starym gimnazjum, zresztą u boku, po części swoich starych profesorów też.
No to sięgamy do książki Zdzisława Grota, Hipolit Cegielski 1813-1868. Rozpoczyna się ta opowieść o Hipolicie Cegielskim od opisu jego dzieciństwa, wczesna młodość i Zdzisław Grot pisze w okolicach Gniezna i Trzemeszna osiedli po tamtejszych wioskach Cegielscy. Należeli do drobnej szlachty i trudnili się rolnictwem. Bardzo szczegółowo wymienia wszystkich członków tej rodziny, ale nas interesuje ten Cegielski, który mieszkał we wsi Ławki. To była wieś leżąca 9 kilometrów od Trzemeszna i dzierżawił ją Michał Cegielski, ojciec Hipolita. Hipolit był jego drugim dzieckiem. Michał i Józefa mieli w sumie 6 dzieci, pisze Zdzisław Grot. Nie będziemy tego rozwijali, tego rozdziału. Do następnych sięgnie Piotr Maciejewski. W każdym razie, jeżeli chodzi o tych rodziców,
dobry.
Ojciec Hipolita, Michał, nie należał do ludzi sprawnych, pracowitych. Natomiast daleko bliższa sercu syna była matka. W opinii powszechnej była osobą wykształconą, wznioślejszych uczuć, lubiła czytać i miała zamiłowanie do poezji. Troszczyła się o wychowanie dzieci. Jej to syn winien wszystkie dobre skłonności i poczucia. Niestety stracił ją wcześnie. To tyle z tego wstępu. Następne fragmenty powierzymy ten honor Piotrowi Maciejewskiemu.
No to rzeczywiście honor, bo pan Hipolit to jednak ktoś.
Dlaczego Hipolit Cegielski stracił swoją wymarzoną pracę?
Rok 1846 rozpoczął się burzliwie. W Galicji 18 lutego początek powstania krakowskiego. 19 lutego wystąpienie Szeli i rozpoczęcie rzezi galicyjskiej. 22 lutego ogłoszenie manifestu rządu narodowego. W Wielkim Księstwie Poznańskim policja pruska wykryła spisek. 12 lutego aresztowany został Ludwik Mierosławski, przyszły wódz powstania. 14 lutego w Poznaniu uwięziono Karola Libelta, przywódcę konspiracji poznańskiej. Obok tych głównych osobistości ujęto dziesiątki, setki innych. Lęk i popłoch ogarnęły cały kraj. Represje nie ominęły także gimnazjum Marii Magdaleny, zarówno nauczycieli, jak uczniów. Poznańska konspiracja narodowa miała zwolenników również wśród młodzieży szkolnej. Zbierano się w lokalu Batkowskiego przy ulicy Wrocławskiej. Tam w grudniu 1844 roku nakryła spiskowców policja pruska. Dwóch uczniów, Maksymiliana Rymarkiewicza i Leona Karpińskiego, pochwycono. Ale Rymarkiewicz przy pomocy Marcinkowskiego zbiegł z Poznania. W grudniu 1845 roku zdekonspirowano innego ucznia, Kubickiego. Wszyscy nosili spiskowe imiona, należeli do organizacji wiarusów, czytywali z zapałem kolportowaną z emigracji literaturę agitacyjną i wojskową, poezję Mickiewicza, patriotyczne wiersze Pola, Edmunda Wasilewskiego i innych poetów.
I właśnie wtedy Hipolit Cegielski traci pracę. Profesor Rafał Dobek.
W 1946 roku jego pech polega na tym, że część uczniów Marii Magdaleny rzeczywiście bierze udział w spisku. Władze dość szybko do tego dochodzą, zresztą cały ten spisek został, jak wiadomo, szybko rozbity. Władze do tego dochodzą i nakazują profesorom gimnazjum przeszukanie uczniowskich stacji. I ze względu na honor nauczyciela, ze względu na swoje stosunki z uczniami, które miał dość dobre, Cegielski odmawia. Cegielski odmawia i to jest przyczyną zwolnienia go ze szkoły. On w samym spisku w żaden sposób nie uczestniczył, natomiast nie zamierzał brać udziału w działaniach stricte policyjnych, tak naprawdę, wobec własnych uczniów. I efekt jest taki, że mimo jego protestów, on był załamany wtedy, to było łatwo zrozumieć, mimo jego protestów zostaje ostatecznie z gimnazjum zwolniony i musi szukać nowego zatrudnienia.
Wybór padł na handel żelazem.
To było ryzykowne.
To było bardzo ryzykowne, oczywiście. I naprawdę trzeba było sporo odwagi, natomiast istotne jest to, że on miał wsparcie z kolei takich ludzi jak Marcinkowski. To było o tyle istotne, że Cegielski potrzebował też kapitałów na sam początek, pieniędzy, żeby otworzyć ten skład żelazny. Mógł to zrobić między innymi dzięki wsparciu Marcinkowskiego, mógł to zrobić w budynku bazaru. No ale potem potrzebował też wsparcia finansowego i w tym bazarowym towarzystwie to wsparcie się znajdzie.
Wybór padł na handel żelazem. Ten rodzaj placówek handlowych, mających na składzie różne narzędzia rolnicze, służył w szczególności rolnictwu. Ponieważ rolnictwo odgrywało przodującą rolę w gospodarce regionu, widoki na powodzenie nie mogły budzić żadnej wątpliwości, tym bardziej, że ówczesna sytuacja była anormalna. Podczas gdy główny trzon rolnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim tworzyli Polacy, w Poznaniu nie było żadnej polskiej firmy handlującej wyrobami z żelaza. Branżę opanowali Żydzi. Auerbach, Efraim, Hermann, Labenau i u nich z konieczności zaopatrywali się polscy rolnicy. Zanim Marcinkowski na taką anomalię nie zwrócił uwagi, uważano, że wszystko jest w porządku. Przypuszczać przeto można, że chyba właśnie Marcinkowski należał do tych, którzy doradzili Cegielskiemu handel żelazem i narzędziami rolniczymi. Bliska znajomość i całkowite oddanie Cegielskiego dla idei twórcy bazaru z jednej strony, natychmiastowe zaś ulokowanie przyszłej firmy w bazarze z drugiej, sugestię taką wzmacniają. Za Marcinkowskim poszli jego najbliżsi współpracownicy, jak przede wszystkim Maciej Mielżyński, który radę wsparł pieniędzmi.
Z realną pomocą przyrzekli przyjść również inni przyjaciele, jak stary i ciągle życzliwy protektor Suchorzewski z Tarnowa, czy Józef Łukaszewicz, bliski mu z orędownika naukowego. Decyzja zapadła prawdopodobnie wczesnym latem 1846 roku, bowiem pod koniec lipca Cegielski pojechał na praktykę do Berlina. To, że już niemłody i utytułowany człowiek rozpoczął naukę od podstaw, świadczy dobrze o jego solidności, jak też i zamiarze wytrwania w nowym zawodzie. W Berlinie pobierał naukę w największej tam firmie, Jakob Ravenne Söhne. Wybór z wielu względów należał do trafnych. Właściciele nie tylko mieli sławę wielkich kupców, a ich dom towarowy uchodził za czołową placówkę berlińską, lecz byli również miłośnikami i znawcami sztuki, a Peter Louis Ravenne założycielem znanej galerii obrazów. Pobyt w Berlinie trwał do około połowy września 1846 roku, w którym to czasie Cegielski mógł poznać w szczegółach organizację wielkiej firmy oraz asortyment, który prowadziła.
Sklepik na Kozi, potem na Strzeleckiej chyba.
Zaczyna właściwie od składu, od sklepu w bazarze. Potem jest warsztat naprawczy od 49-50 roku. W 55 roku otwiera, widać jak błyskawicznie ten interes się rozwija. W 55 roku otwiera fabrykę na Koziej. Kłopot w tym, że nie najlepiej położono. Tam rzeczywiście...
Mała ulica, mało miejsca.
Tak, brakowało miejsca, potem się okazało, że daleko jeszcze w dodatku od kolei, więc koniec końców w 59 roku otwiera już tą właściwą fabrykę, z której niewiele niestety dzisiaj zostało, gdzieś na rogu Strzeleckiej i Garbar.
Miał pan niedawno wykład zatytułowany Poznański sposób na niepodległość, Cegielski i inni. Jaka była teza tego wykładu?
Poznański sposób na niepodległość to jest taki cykl wykładów, długi cykl, znakomity, organizowany przez
PTPN. Którego przez jakiś czas prezesem był też właśnie Hipolit Cegielski.
Do którego Cegielski tak należał, chociaż w momencie zakładania PTPN-u w 1957 roku Cegielski do niego bardzo nieufnie podchodził. Cegielski związany był z Towarzystwem Pomocy Naukowej. I tu rzeczywiście był aktywny, związany był z Centralnym Towarzystwem Gospodarczym, całą masę rzeczy robił. Natomiast do PTPN-u początkowo podchodził dość nieufnie, uważał, że niewiele z tego wyjdzie. No, szczęśliwie pomylił się.
Tak.
Akurat w tym wypadku się pomylił i PTPN trwa i znakomicie funkcjonuje do dzisiaj. Jest ten długi cykl wykładów Poznański sposób na niepodległość dotyczący rozmaitych aspektów tego wielkopolskiego XIX i XX wieku i tej naszej wielkopolskiej drogi do niepodległości. Natomiast ja miałem okazję mówić o poznańskich wielkopolskich przedsiębiorcach. Tych, o których się zazwyczaj nie pamięta. Tych oprócz Cegielskiego. No bo była ich troszkę większa grupa, chociaż Cegielski był największym. Fabryka papierosów Patria, to jest też druga połowa XIX wieku, okres już późniejszy od Cegielskiego. Chyba przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego fabryka funkcjonowała. Też zatrudniali w sumie do kilkuset osób.
Czyli fabryka papierosów i jeszcze w czym byliśmy dobrzy tu w Poznaniu?
Generalnie w używkach.
Wódki też?
Wódki, tak. Wódki. Ale też wcześniejsze, nawet jeszcze zakłady związane właśnie z przemysłem ciężkim czy z maszynami. Warto pamiętać o tym, że Cegielski nie był pierwszym, który próbował, nie był pierwszym Polakiem, bo ta pierwsza polska próba założenia takiej fabryki maszyn rolniczych to jest 1843 rok i zakładał ją Jan Netrebski, sprowadzony specjalnie w tym celu z zachodu.
Bo tutaj było rolnictwo dobrze rozwinięte i maszyny były potrzebne, więc to właściwie był rynek zbytu, nie? To można by tak sobie to tłumaczyć.
Tak, to znaczy, jeżeli na coś był rzeczywiście rynek zbytu, to na maszyny rolnicze, jakkolwiek trzeba pamiętać, że na tle niemieckim Wielkopolska jest jednak dość ubogą prowincją. I nasze rolnictwo też jest w sumie dość ubogie. Te maszyny rolnicze, to widać zresztą dobrze w przypadku Cegielskiego. Te maszyny rolnicze mimo wszystko są stosunkowo proste. jeżeli porównamy je do zachodnich, stosunkowo proste. On zmuszony jest produkować całą masę różnych maszyn. Bardzo duży asortyment maszyn, na przykład na tyle prostych, żeby nadawały się do samodzielnej naprawy.
Fabryka Cegielskiego jeszcze za życia założyciela osiągnęła sławę szerszą niż tylko lokalną. O tym najlepiej mogą świadczyć obiektywne dowody wyróżnień i pochwał, jakimi zaszczycono placówkę. Pierwsze odznaczenie na większą skalę, bo duży srebrny medal, zostało przyznane na wystawie w Łowiczu jeszcze w roku 1858. W następnym roku, także na wystawie w Łowiczu, fabryka zdobyła dalsze 3 medale srebrne, a w roku 1860 w Lublinie 2 dyplomy honorowe. Wszystkie te odznaczenia przyznało Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie, kierowane przez Andrzeja Zamoyskiego. Laury zagraniczne rozpoczęły się wielkim medalem brązowym, przyznanym na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej w Petersburgu. Z kolei na wystawie w Wałdowie pod Królewcem w roku 1861 srebrny puchar zdobyła kosiarka Cegielskiego do koszenia traw i koniczyny. Była to najwyższa na tej wystawie nagroda. Także 2 dalsze przypadły Cegielskiemu, a dopiero 4 fabrykantowi Niemcowi z Królewca. Na wystawie w Londynie w roku 1862 zdobył Cegielski dyplom honorowy, a na Międzynarodowej Wystawie Hamburskiej w tymże roku srebrny medal i liczne zamówienia na młockarnie, siewniki, lokomobile i kotły parowe. Sukces był tak duży, że słowa uznania przesłał nawet pruski minister rolnictwa von Zelhoff. Nie dość na tym, bo w tym samym roku na wystawie w Królewcu uzyskał Cegielski medale srebrne za lokomobilę czterokonną, zgłębiacz i kartoflarkę oraz dalszych 5 medali brązowych. Wszystkie nagrodzone narzędzia i maszyny rolnicze były wypróbowywane przez komisję. W roku 1864 przypadły mu nagrody i medale na wystawach we Wrocławiu, Gdańsku i Rydze. W roku 1865 w Petersburgu i Wiedniu, krajowych już nie licząc. Najbardziej osobiste i w przyszłości najtrwalsze dzieło Hipolita Cegielskiego stanęło więc na mocnych podstawach jeszcze za życia założyciela. Przynosząc mu osobiste korzyści, tak materialne jak moralne, stało się zarazem, jak tego sobie życzył, również instytucją narodową.
Każda produkcja przemysłowa, jeżeli chce wykroczyć poza miasto, no musi się dostosować właśnie do rolników, do włościan. Były zakłady późniejsze troszkę, również metalowe, Napoleona Urbanowskiego. Urbanowski to też taki człowiek, który studiował, zresztą to było bardzo charakterystyczne, że wielu z nich studiowało, prawie wszyscy, jeżeli studiowali, to tylko na zewnątrz.
W Berlinie najczęściej.
Tak, w Berlinie albo, co po niektórzy troszkę dalej, we Wrocławiu mogli jeszcze i ewentualnie we Francji. Netrebski to był taki człowiek, który jeszcze wcześniej, na początku lat 30. po powstaniu listopadowym studiuje właśnie we Francji. Więc mieliśmy na Starołęce fabrykę nawozów sztucznych, całkiem sporą, aczkolwiek największe były zakłady niemieckie, zakłady Milcha.
I tutaj była pewnie konkurencja pomiędzy Polakami i Niemcami. Niemcy nie byli przecież entuzjastami rozwoju polskich przedsiębiorstw. Myślę, że tak nie do końca im sprzyjali,
tak,
tym przedsiębiorcom.
Rzeczywiście, no tak samo jak Cegielski konkuruje z Megelinem, czyli z niemieckimi zakładami, które akurat w tej konkurencji Cegielski pokonuje. No, w końcu jego zakłady są wyraźnie większe, sprawniejsze. Natomiast no niestety myśmy w tej konkurencji w sumie mieli niewielkie szanse. Z kilku prostych powodów. Po pierwsze, w Wielkopolsce Polakom brakuje kapitału. Nie mamy banków, odpowiednio dużych banków, które byłyby w stanie na dużą skalę finansować przemysł. W dodatku Niemcy mogli jeszcze liczyć na kapitały państwowe, My niespecjalnie.
No tak, bo to był jednak XIX wiek. No tak. Co się działo?
Mamy ciągle tą władzę pruską czy niemiecką. No charakterystyczne było to, że w zasadzie Cegielski nie korzystał niemal z zamówień publicznych. W bardzo niewielkim stopniu. W przeciwieństwie do swoich konkurentów. Nie był w stanie wejść na przykład na rynek budowy kolei przed 1918 rokiem. Właściwie przed I wojną światową. Między innymi dlatego właśnie, że no, tutaj inne względy niż czysto gospodarcze wchodziły w grę. W związku z czym w tej konkurencji niestety z Niemcami Polacy często stali na starcie na zdecydowanie gorszej pozycji. A inna rzecz jeszcze jest taka, że oczywiście to jest po prostu biedna prowincja Niemiec, Wielkopolska. Wielkopolska produkuje pod koniec XIX wieku w granicach 2% całej produkcji przemysłowej Niemiec. W momencie, kiedy Cegielski, ten nasz największy zakład, zatrudnia około 500 osób, zakłady Krupa na zachodzie Niemiec zatrudniają 60 tysięcy ludzi. Więc no, trzeba pamiętać też o tej dysproporcji, która wynikała też z bardzo wielu czynników, między innymi właśnie z tego, że to jest prowincja czy region rolniczy, stosunkowo ubogi. Tutaj potencjalni nabywcy, klienci też są stosunkowo ubodzy. Do tego dochodzą kłopoty częściowo z aprowizacją, znaczy z węglem na przykład. Tak, mamy dość daleko do węgla. Przez dłuższy czas zresztą transport tego węgla też był skomplikowany. Do tego dochodzą czynniki polityczne związane na przykład z eksportem i z transportem na wschód, tak, w kierunku królestwa, które byłoby takim, nawet dla Cegielskiego, naturalnym rynkiem zbytu, no ale przez bardzo długi czas nie ma dobrego połączenia kolejowego z królestwem, co naturalnie ogranicza ten handel. Do tego dochodzą zmienne relacje pomiędzy Niemcami a Rosją, które się też odbijają często na handlu, więc szereg czynników, które powodują, że ten nasz wielkopolski przemysł pozostaje jednak w stosunku do niemieckiego bardzo wyraźnie w tyle.
Hipolit Cegielski związany był z rodziną Mottych. Ożenił się z siostrą Marcelego Mottego, Walentyną, córką Jana Mottego, z którym pracował w gimnazjum Marii Magdaleny.
Miał Cegielski naturę domatora. Szczęścia rodzinnego nie znalazł w młodości, więc tym bardziej tęsknił doń teraz. Stwarzała je żona, oddana i wierna towarzyszka w chwilach radosnych i smutnych. Dzieci, które nad wyraz kochał. Rodzina, tak bliższa jak i dalsza, zawsze mu życzliwa. Przyjaciele, których miał wielu, w tym kilku oddanych, serdecznych. Książki, z którymi żył zawsze w zażyłej przyjaźni, czerpiąc z nich uspokojenie, otuchę, moc ducha, naukę i twórcze myśli. Nie stronił też od wyjazdów, które prócz wzmacniania zdrowia poszerzały znajomość świata i horyzonty wiedzy. Interesował się techniką i poezją, a nie stronił także od teatru, muzyki i obrazów. Pieniędzy, choć zdobywanych z ogromnym trudem, miał dość, aby swe wszystkie upodobania i tęsknoty zaspokoić i gdyby nie zdrowie, któremu, a zwłaszcza żonie, szwankowało, życie jego można by w tym okresie nazwać szczęśliwym.
Nie było za życia Hipolita Cegielskiego żadnych, nie odnotowano żadnych buntów. Mhm. Załoga nie występowała przeciwko właścicielowi. Czyli te stosunki pomiędzy Hipolitem Cegielskim a pracownikami kształtowały się jakoś tam poprawnie chyba.
Wygląda na to, że tak. Chociaż trzeba powiedzieć, że o ile końcówka lat 60. to jest ten moment, kiedy na zachodzie Europy już się powoli zaczyna mówić o związkach zawodowych, o prawie do strajku, to tutaj jeszcze tego wszystkiego nie ma. Te zakłady Cegielskiego mają taki wyraźnie charakter raczej paternalistyczny. Cegielski dba o swoich robotników. Tam są takie elementy niemal rzeczywiście rodzinne, kiedy on organizuje dla nich przyjęcia, wydaje córkę za mąż, oni też się przy okazji bawią. Natomiast to jest jeszcze taka wizja troszkę kapitalizmu gdzieś z pierwszej połowy XIX wieku.
Cykielski zmarł bardzo młodo, prawda? On miał 50 kilka lat, jak umierał.
55 lat. Umiera w 68 roku, dość niespodziewanie. Co nie dziwi, właściwie to jest efekt jego pracy i trybu życia związanego z pracą. Pracował przy nowym bodaj gazomierzu. Zaziębił się. Mimo tego pracował dalej, wyszedł jakoś na zewnątrz. Ostatecznie to się skończyło zapaleniem płuc. No, zapalenie płuc w 68 roku to... 1868 oczywiście. No to musiało się skończyć źle.
A jakby działał Hipolit Cegielski dzisiaj?
To już jest trudne pytanie, bo Cegielski działa jednak w ramach pewnej formacji umysłowej organiczników poznańskich. To jest pewna charakterystyczna grupa. On zresztą do końca życia olbrzymim szacunkiem darzył Marcinkowskiego.
Wybitnego lekarza i społecznika.
Tak, lekarza, społecznika, założyciela Bazaru, Towarzystwa Pomocy Naukowej, człowieka, któremu zresztą sam Cegielski sporo zawdzięczał. Ale właśnie to jest pewna formacja, która ma wspólne wzorce działania. To są ludzie, którym wypada na przykład udzielać się społecznie. Jest powszechnie przyjmowane. Praca jest dla nich wartością niesłychanie istotną. Praca, oszczędność, dobro wspólne. No dzisiaj ten organicznikowski Poznań już do końca nie istnieje. Znaczy pewnie znajdziemy sporo osób, które nawiązują do tych tradycji, ale trudno mówić o jakiejś wspólnej, jednolitej grupie, która by w ten sposób właśnie działała, tak? Grupie Wielkopolan. I w związku z tym trudno też do końca powiedzieć, no kim byłby dzisiejszy Cegielski. Myślę, że byłby już nieco innym człowiekiem, ale jakim, tego to doprawdy nie wiem.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Rafał Dobek był gościem spotkań z kulturą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze oddajemy głos profesorowi Zdzisławowi Grotowi i Piotrowi Maciejewskiemu.
Hipolit Cegielski bez wątpienia należał do postaci historycznych w Wielkim Księstwie Poznańskim. Wybitną, twórczą rolę odegrał na wszystkich niemal odcinkach polskiego życia publicznego – gospodarczym, społeczno-politycznym, oświaty, kultury i nauki. Był przy tym postacią wiodącą, cieszącą się szerokim autorytetem, jak gdyby przywódcą bezpaństwowego społeczeństwa. Przywódcą oczywiście w znaczeniu moralnym, bez formalnej władzy. Takimi byli przed nim Karol Marcinkowski i Karol Libelt. Po nim bodaj już tylko ksiądz Piotr Wawrzyniak. Wysoko zasługi jego oceniało współczesnemu pokolenie. Zapomniały o nich niesłusznie pokolenia późniejsze. Przypomniała znów historia. Jak każdy człowiek na miarę dziejową pozostawił Cegielski dzieła, których czas nie zdewaluował. Dla gospodarczego rozwoju kraju to przede wszystkim fabryka, pierwsza na większą miarę placówka polskiego przemysłu na ziemiach zaboru pruskiego. Symbol polskiej postępowej myśli technicznej, przekraczający granice zaboru, a nawet całej Polski. Tego dzieła w swej genezie i w pierwszym okresie istnienia całkiem osobistego, a później aż do dni naszych chlubiącego się imieniem swego twórcy, zniszczyć nie zdołały żadne przeciwne siły, choć było ich dużo w różnych czasach.
Próba sił przyszła w 1956 roku. Te wydarzenia tworzą współczesną historię zakładu, historię Poznania, która przełożyła się na historię Polski.
Ten olbrzymi tłum już ciągnął w stronę Komitetu Wódzkiego i Zamku, gdzie wówczas była Miejska Rada Narodowa. No i ja tak jeszcze się nie zorientowałem dokładnie, o co właściwie chodzi. Były tylko okrzyki, my chcemy chleba, chcemy wolności, bo od razu były te dwa hasła, takie jedne ekonomiczne, a drugie jednak już właściwie polityczne.
Wiedziony ciekawością, Egon Naganowski wychodzi z domu.
I tak doszliśmy aż do Komitetu Wojewódzkiego, gdzie ten tłum stanął. No tak chyba przed zamkiem i Komitetem Wojewódzkim zebrało się chyba, no tak obliczano, jakieś 50-60 tysięcy ludzi. No i robotnicy wyraźnie chcieli z kimś rozmawiać. Przy czym początkowo ta demonstracja była absolutnie spokojna i niczego nie robiono złego. Mało tego, to typowo poznańskie zjawisko, że jak ten olbrzymi tłum był przed zamkiem i przed Komitetem Wojewódzkim, rozległy się głosy: uwaga, nie deptać trawników, nie deptać kwiatów. Do jakiego stopnia oni nie byli nastawieni na jakąś awanturę, bynajmniej.
Mieszkanie rodziny Strzałkowskich przy ulicy Kościuszki oddalone było zaledwie 500 metrów od centrum wypadków.
Ja wtedy miałam ataki serca, jakieś takie dziwne.
Rano Anna Strzałkowska wysyła Romka po chleb.
I później od razu wzięła się taka grupka młodzieży, może ich było 10, może 12. Idziemy na Muńską, bo od Cegielskiego delegacja nie wróciła z Warszawy. Ja mówię, ale panowie, słuchajcie, ja byłem osobiście w delegacji i wszyscy żeśmy wrócili. Nie wierzcie w to. Ale gdyby może były megafony jakieś pozakładane, zainstalowane, może by to do społeczeństwa dotarło. Ale to przecież było na 200 tysięcy ludzi. Jak ja powiedziałem, to w kręgu może 2-3 metrów to było słuchać, a poza tym już nic więcej. Za tymi zrobiła się grupka 40, może 50, a może i więcej nawet. I już ruszyli na Muńską.
Niespokojna Anna prosi męża, aby poszedł szukać Romka.
Po jakiejś godzinie czasu widzę w pasiatych ubraniach już więźniowie chodzą po ulicach. To znaczy się więzienie było rozbite. Natomiast, że na Muński nie znaleźli nikogo z delegacji od Cegielskiego, bo nie mogli znaleźć, dlatego żeśmy wszyscy wrócili. No więc ktoś puścił hasło znowuż, nie ma ich na Muński, to są na Kochanowskiego na UB.
Warszawa w osobie premiera i pierwszego sekretarza podejmą decyzję, co zrobić z Poznaniem dopiero, kiedy rozpoczną się strzały na ulicy Kochanowskiego. Wtedy zapadnie decyzja o pacyfikacji miasta, o tym, że wojsko wkroczy do miasta i zaprowadzi w cudzysłowie porządek. W tej sytuacji pokojowa demonstracja musi kiedyś przerodzić się w bardziej agresywną.
Po 25 latach Jan Suwart wciąż nie może zapomnieć sceny, jaka rozegrała się przed gmachem UB na ulicy Kochanowskiej.
Jestem autentycznym świadkiem i pamiętam tą scenę. Pierwsze strzały oddała kobieta do tłumu. Oddała 7 strzałów z pistoletu i od razu kładli się ludzie na ulicy. To był straszny bunt, proszę panią, to był straszny gniew. Jak można do bezbronnych ludzi, proszę panią, strzelać?
To było tak gdzieś około 12 i różne okrzyki się odzywały. I przed samym gmachem stanęły 3 tramwajarki, które miały polsko-chorągiew. I one tam, ja nie wiem, no stanęły w każdym razie tam. I ja to właśnie zaobserwowałem.
Egon Naganowski miał wyjątkowo dogodny punkt obserwacyjny z balkonu mieszkania swoich znajomych. Ten dom stoi do dziś.
Potem już poszły serie z Urzędu Bezpieczeństwa, bo stamtąd zaczęto strzelać, to nie ulega najmniejszej kwestii. I w pewnej chwili ten sztandar, który one trzymały, był taki poszczępiony, co psychologicznie działało oczywiście na ten tłum, to można sobie wyobrazić. I wtedy jedna z nich tak się obsunęła, widocznie dostała postrzał i druga ją tak zaprowadziła do płotu. Oparła się i w tej chwili też obwisła. I została tylko jedna z tym sztandarem. Potem ona się wycofała i ten sztandar chwycił młody chłopak, jakiś taki lat 12, 13, coś takiego. I też w tym samym miejscu stanął.
Ja potem słyszałam od tej Sobańskiej cały przebieg. No ona powiedziała: chłopcie, czy ty nie widzisz, co tu się robi, jak on ten sztandar rozwinął? A on mówi: to nic, ja będę go trzymał.
Jak tutaj zaczęli strzelać, ludzie obalili tramwaj i zrobili z niego barykadę. Przyjechał samochód ciężarowy Lublin i przywiózł podchorążych ze szkoły z Golęcina. Myśmy ich namawiali, że po prostu nie strzelali do ludności. W tym momencie od ulicy Dąbrowskiego jedzie drugi samochód ciężarowy Star. Boki tego samochodu były, te burty, otwarte i na platformie były ułożeni ludzie ranni. To był makabryczny widok. Krew po prostu ściekała bokami. Przed tym samochodem szła kobieta. Chyba była w tramwajarskim mundurze. Miała biało-czerwony sztandar, sama była splamiona krwią. Jak te dwa samochody się zrównały, podleciała do tych podchorążych i takim histerycznym krzykiem do nich mówi: zobaczcie, co UB z naszymi braćmi zrobiło i ojcami. Chcecie tak samo do nas strzelać? I jeden z tych podchorąży nerwowo nie wytrzymał. Broda zaczęła latać i wyciąga magazynek z pistoletu maszynowego i powiada: mamy ślepe naboje. I ktoś krzyczy: wam też nie wierzą. A myśmy otworzyli wtedy tę burtę samochodu i oni wszyscy zeszli. Jedni żołnierze oddali tą broń cywilom, inni poszli wraz z tą bronią, powiedzmy, z cywilami walczyć.
Chcieliśmy dziecko wydostać z zwłoki. A on był ranny w serce i to prosto w koniuszek serca.
Spotkałem tam kolegę, który też mieszkał na Jeżycach. Wzięliśmy z garaży UB samochód osobowy Warszawa i pojechaliśmy na Młyńską po broń.
Jedna rzecz mi bardzo utkwiła w pamięci. Przejechał czołg, na którym za wieżyczko jakby schowany był żołnierz, który też trzymał polską chorągiew. I on w tej chwili, jak on przejeżdżał przed gmachem i stanął, też dostał poszczoł, obsunął się, no to oczywiście wpłynął na tłum niesłychanie podniecająco, prawda, że oto polski żołnierz z polską chorągiew został postrzelony.
Ten taki obrazek, który moglibyśmy podziwiać dzisiaj, zestawiwszy dwa zdjęcia, olbrzymi tłum przed zamkiem, przed Komitetem Wojewódzkim i właśnie godziny popołudniowe, ten plac jest pusty, na nim stoi kilka czołgów. Mieszkańcy już wiedzą, że walka o poprawę losu się nie powiodła, że miasto zostało spacyfikowane i teraz zaczyna panować strach, bo władza przystępuje do działania.
Premier Józef Cyrankiewicz powie następnego dnia:
krew przelana w Poznaniu obciąża wroga, obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajść.
Zaś mecenas Hejmowski na sali sądowej będzie replikował:
ten, kto oddał pierwsze strzały, ponosi odpowiedzialność za to, że po brukach ulic miasta Poznania popłynęła krew.
Więc ja mogę tylko tak powiedzieć, że mnie aresztowano z piątku na czwartek. Z 29 na 30. Tego nie zapomnę do śmierci. To był obraz, wiecie, że w Ameryce większego gangstera chyba nie brali jak mnie wtedy, bo dwie pancerki i pluton wojska. Z domu w nocy mnie brali, o 3 nad ranem.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.
Ja siedziałem wtedy, no to ja nie miałem z nikim kontaktu. Mi zarzucano na przykład przygotowanie zamachu stanu z podziemiem i za granicą. Zarzucano mi, że wydawałem dolary, aby ludzie na ulicę wyszli. Trzeci zarzut miałem, że stałem na czele wszystkich band, które rozbrajały komisariaty. Nie? Co jest rzeczą absurdalną.
Kiedy mój syn zginął za 15-12, na drugi dzień tu wszystkich lokatorów, nie tylko tutaj, ale ten cały dom, gdzie tu jest ta spółdzielnia, był odwiedzany i pytali się, do jakiej organizacji on należał, co oni wiedzą, kto przychodzi do rodziców, ci słyszeli, co ludzie mówią, jak my się ubieramy, bo myśleli, że może jesteśmy na usługach obcego wywiadu i tak dalej. Ale głównie im o co innego chodziło. Głównie im chodziło o to, żeby ludzi i społeczeństwo wprowadzić w błąd.
Kilkadziesiąt ofiar. Do dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile tak naprawdę osób zginęło w poznańskim czerwcu. Są tacy, którzy twierdzą, że tych ofiar, zgodnie z tym, co mówiła wtedy władza, było 50 kilka. Oficjalna lista funkcjonująca do niedawna mówi o 74, w tym 72 znanych z nazwiska. Ja sądzę, że mogło ich być ponad 100.
Mecenas Michał Grzegorzewicz.
Tak, broniliśmy oskarżony czerwiec przeciw propagandzie, przeciw prasie, przeciw Urzędowi Bezpieczeństwa, przeciw wszystkim możnym Polski Ludowej.
Dlaczego nie przyszedł nikt z Urzędu Bezpieczeństwa? Tam były setki ludzi w tym gmachu. Nikt nie stanął tutaj, ażeby dać świadectwo tej rzekomej prawdzie i powiedzieć sądowi, nam i całemu społeczeństwu. Myśmy pierwsi nie strzelali. Staje lekarz, doktor Bolesław Śliwiński. I powiada, pojechałem na wezwanie urzędu, ażeby okazać pomoc lekarską. Zaczyna się rozmowa. Po coś się strzelali? Przecież inne urzędy się poddały. Dlaczego wszczęliście to wszystko? Funkcjonariusz odpowiada. Jak się drwa rąbie, to wióry lecą. Jeden z tych wiórów rodzina poległego chłopca dostarczyła dzisiaj rano adwokatowi Grzegorzewiczowi kurtkę postrzelaną i splamioną krwią.
On przecież był ranny w serce i to prosto w poniżek serca.
Lekarze rozmawiają dalej. Funkcjonariusz tłumaczy, jak to było. I mówi, no tak, myśmy do nich ze słowami, a oni wtedy chcieli nam drzwi wyważać, myśmy lali wodę z hydrantów, oni do nas kamieniami, a potem musieliśmy strzelać. I na to lekarz powiada, więc wyście zaczęli strzelać? Tak, my, pada odpowiedź.
Procesy poznańskie stały się światową sensacją. Wreszcie rząd ustąpił. Postępowanie karne w dwóch największych procesach zostało umorzone z mocy abolicji. To znaczy się, rząd nakazał zaniechać ścigania. Wkrótce nadszedł polski październik, z którym wszyscy żywiliśmy tyle złudnych nadziei. Polski październik zrodził się w lwiej części ze zrywu robotników. Ale śmiem twierdzić, że w jakiejś tam maleńkiej cząstce i z naszego uporczywego głosu w procesach rumeńskich.
W liberalnym dzienniku News Chronicle pisano...
Wiadomości z Polski są tragiczne, ale napawają również nadzieją. Robotnicy strajkujący w Poznaniu zastrzeleni przez agentów tyranii może nie zginęli na darmo. Wypowiedzieli głośny protest przeciwko uciskowi, co jest najbardziej dumnym tematem historii polskiej i źródłem nadziei dla wszystkich ludzi. Cały charakter kraju jest antagonistyczny.
Szwedzki Göteborg Handelskurier.
Lud Poznania pouczył świat, że istnieją jeszcze ideały, o które warto walczyć.
Ja wierzę, że nad grobami tych, którzy polegli, spełni się zapowiedź, którą w nocy listopadowej Stanisław Wyspiański wložył w usta Korze, bogini wiekuiście odradzającego się życia. Krwi przelanej nie zmarnię, krwią pola a rolę użyźnię i synów z krwi tej dam kiedyś ojczyźnie.
The Wall Street Journal.
Rewolta w Poznaniu zapisze się w historii jako jeszcze jeden przykład nieposkromionej walki o wolność Polaków, nawet w całkiem beznadziejnej sytuacji.
New York Herald Tribune.
Należy liczyć się z tym, że komuniści przycisną śrubę.
Żądania chleba i wolności, z którymi robotnicy Cegielskiego wyszli na ulicę, zamieniły się w powstanie. Przedstawiłam drugą część dokumentu przygotowanego dla IPN-u na podstawie moich pierwszych reportaży o czerwcu z 1981 roku, kiedy się wpadnie zdrowy i broniłem czerwca 56. Narrację prowadził profesor Stanisław Jankowiak. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malher.